Drodzy bracia, w Chrystusowym kapłaństwie z księdzem proboszczem na czele, drogie siostry zakonne, bracia i siostry, spotykając się z najbliższymi z okazji różnych uroczystości, imienin, urodzin, ślubów, składamy sobie życzenia. Najczęściej wyrażamy je słowami wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, samych sukcesów. Nikt z nas w takich chwilach tym, których lubi, szanuje, kocha, nie życzy źle. A jednak mamy świadomość, że w perspektywie całego życia życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności nie mogą całkowicie się spełnić. W życiu każdego człowieka są chwile trudne i bolesne, czasem nawet nie do zniesienia. I w takich przypadkach ludzie bardzo często zamykają się w sobie. Niektórzy obrażają się na innych, czasem nawet obrażają się na Pana Boga. Może w takich chwilach pojawić się zwątpienie i postawa braku zaufania właściwie do każdego. Jest także w nas taka tendencja, by to, co przeżywamy aktualnie, by to przenosić, rozciągać na całe nasze życie. Komuś coś się nie uda, w pracy nie zostanie doceniony, coś nie ułoży się po jego myśli i już mówi, moje życie jest bez sensu, mam tego serdecznie dość, nigdy więcej nie będę się starał. I to dotyczy także osób wierzących, nawet sumiennie praktykujących. Kiedy pojawiają się trudności, kiedy napotykamy opór, kiedy zaczynają wyśmiewać naszą wiarę, przywiązanie do Chrystusa, może pojawić się zniechęcenie. Często nie widząc sukcesu w naszym głoszeniu Jezusa poddajemy się. Często mówimy, nie ma z kim rozmawiać. Ten świat jest zły. Wycofujemy się. Tracimy radość głoszenia radosnej nowiny o zbawieniu. Tracimy radość głoszenia Ewangelii. Wydaje nam się, że wszystko jest wokół nas takie niedobre, takie złe. Inaczej mówi Jezus Chrystus i do zupełnie innej postawy nas zachęca. W tym krótkim fragmencie Ewangelii, który usłyszeliśmy, to zakończenie nauki Jezusa wygłoszonej w czasie ostatniej wieczerzy. Właściwie po tych słowach Jezus już nic nie mówi do apostołów, ale rozpoczyna rozmowę z Ojcem. W tym momencie jednak przygotowuje ich na to, co ma wkrótce się wydarzyć. Przygotowuje apostołów na widok swojej męki, cierpienia i śmierci na krzyżu. I co najważniejsze, wzywa do ufności. Wzywa do ufności. Użyte tu greckie słowo mówi wprost o postawie okazującej odwagę, o byciu dobrej myśli. Ta ufność oznacza wytrwanie w przekonaniach i odwagę wobec silnego wroga. Ufni to znaczy ludzie mądrzy i cierpliwi w dniach udręki. Jezus doskonale wiedział, jak zareagują apostołowie, kiedy zobaczą go właśnie na drzewie krzyża. I wzywał ich do tego, żeby tej chwili, tego momentu jego umierania na krzyż, jego cierpienia, nie rozciągali na całe życie. Jakby chciał im powiedzieć, to jest krótki czas, to jest chwila, a poza nią będzie coś więcej, coś, co sprawi, że będziecie ludźmi szczęśliwymi, będzie zmartwychwstanie. Trudno jest nam zrozumieć, że Bóg widzi więcej niż człowiek. My wpatrujemy się w pewien fragment swojego życia. Obserwujemy i rozbijamy na atomy pewien wycinek rzeczywistości, a Bóg widzi dalej, Bóg widzi szerzej, Bóg widzi więcej. I On ma jeden cel – zbawić człowieka, prowadzić nas drogą ku zbawieniu. Z naszym życiem jest tak, jakbyśmy rozpoczęli czytanie książki od środka. Jakbyśmy opuścili początek. Wówczas nie wszystko będzie dla nas zrozumiałe. Tylko Bóg zna początek naszego życia. Tylko Bóg widzi całość naszego życia. Droga siostro, drogi bracie, być może problemy, które przeżywasz, choroba, trudności, choroba kogoś bliskiego, są tą chwilą, w której Jezus wzywa cię do odwagi i mówi: ja tu zwyciężyłem, ja zwyciężyłem cierpienie, ja zwyciężyłem śmierć i wiem, jak cię przez to przeprowadzić. Ja znam drogę. Jednak pierwszą udręką uczniów Chrystusa nie była choroba. Nawet nie było cierpienie czy problemy rodzinne. To był ból z powodu tego, że świat nie rozumie i nie chce poznać Jezusa. Dziś jako ludzie wierzący możemy doświadczyć podobnej udręki. Idziemy z naszym przesłaniem do ludzi, którzy są ochrzczeni, a więc moglibyśmy przypuszczać, że jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji niż apostołowie. Oni szli do pogan. Ci, którzy ich słuchali po raz pierwszy, słyszeli o Chrystusie. A my idziemy do naszych bliźnich, do naszych braci i sióstr, którzy wychowani są w kulturze chrześcijańskiej i moglibyśmy się spodziewać, że są bardziej otwarci na słowo życia, a niestety tak nie jest. Bo żyjący obok nas uważają, że chrześcijaństwo się przeżyło, nie jest atrakcyjne, właściwie wiąże się z ograniczeniami, z utrudnieniem życia. Z kolei często ludzi niewierzących przedstawia się jako ludzi szczęśliwych, spontanicznych, takich chętnych do działania, a chrześcijanie to ciągle smutni, przygaszeni, żyjący w strachu, by nie zgrzeszyć. I ten obraz poniekąd funkcjonuje w naszej kulturze. Tamci szczęśliwi, ci, którzy wierzą w Boga, ciągle ograniczani w swojej wolności. Moi kochani, to wszystko jakoś tam odciąga od Chrystusa, a nas, którzy chcemy dawać świadectwo o Chrystusie, nas, którzy mówimy o tym Chrystusie, czasami właśnie powoduje, że tracimy tę radość głoszenia, że wycofujemy się z przepowiadania. Bo pojawia się pokusa przyjęcia takiej postawy obronnej i szukania winnych zaistniałej sytuacji. Kogo winimy? No, że świat jest zły, zła kultura, brak wychowania w rodzinach, media i tak się usprawiedliwiamy. Owszem, kultura dziś nie jest chrześcijańska, nie ułatwia przekazu Ewangelii, ale nie można skupić się jedynie na obwinianiu kultury. Nie można jedynie tęsknić za przeszłością, za tym, co było. My mamy wchodzić z Ewangelią właśnie do tego świata. Zwracają na to mocno uwagę ostatni papieże z Franciszkiem na czele, wskazując na konieczność rozpoczęcia głoszenia Jezusa, odtwarzania przestrzeni dla Słowa Bożego, aby z człowieka niezainteresowanego Ewangelią i obojętnego uczynić kogoś, kto będzie w kondycji do słuchania. Kogoś, kto sam zada pytanie: dlaczego ty tak żyjesz? My musimy swoją postawą niejako zmusić tych, którzy są obok nas, właśnie do takiej refleksji, do zadania tego pytania, dlaczego ty tak żyjesz? Jak to zrobić? Z pomocą przychodzi obraz, który gdzieś odszukać możemy u Bazylego Wielkiego. On w zmaganiu z kulturą grecką widział dokładnie ten sam problem, który staje dziś przed nami. Dostrzegał dokładnie to samo zadanie, z którym my dziś mamy do czynienia. Święty Bazylii nawiązał do słów proroka Amosa, który tak mówił o sobie: jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Tekst ten odwołuje się do tego, że owoce sykomory trzeba przed zbiorem naciąć. Dojrzewają one wówczas w ciągu kilku dni. Święty Bazylii w swoim komentarzu pisze tak, cytuję: sykomora jest drzewem, które rodzi bardzo wiele owoców. Jeśli jednak nie zostaną nacięte, nie mają smaku. Nabierają go dopiero wówczas, gdy wycieknie z nich sok. Dlatego sądzimy, że sykomora jest symbolem wszystkich pogan. Jest ich bardzo wielu, ale są niejako bez smaku. Jest to wynikiem ich życia według zwyczajów pogańskich. Jeśli sykomorę tę uda się naciąć przez słowo, wówczas staje się smakowita i przydatna. Właśnie święty Bazylii pokazuje nam z jednej strony tą bujność, w tym pewnym sensie bogactwo ludzi nieznających Jezusa, albo tych, którzy nie liczą się z Nim w swoim życiu, a z drugiej strony pokazuje ich pewien brak. To są te owoce. One są piękne, ale bez nacięcia nie mają tego właściwego smaku. I dopiero to nacięcie powoduje, że one właśnie mają ten właściwy smak. One to wszystko już w sobie mają, natomiast brakuje tego nacięcia. Nacięcia, jak powiada Bazylii, słowem, czyli mówimy o słowie, o Chrystusie. Otóż my mamy być tymi, którzy niejako ten owoc nacinają. Słowo, które może naciąć niewierzących, czyli Chrystus, posługuje się konkretnymi osobami. Aby dokonało się nacięcie, te osoby muszą być obecne w świecie. Muszą rozumieć problemy tego świata, widzieć zagrożenia i nie bać się ich. Czyli my musimy być w tym świecie. Jak mamy pomóc? Jak mamy nacinać? Jak mamy tutaj pomóc Chrystusowi? Przez obecność w świecie. Nie przez wycofanie, nie przez zamykanie się, ale przez wyjście do świata. Przykład daje nam Jezus Chrystus, który nie zbawił świata stojąc na zewnątrz. Przyszedł do świata i powiedział: ja mam to, czego wy szukacie, czego wam brakuje. Wszedł w dialog z człowiekiem i szukał ludzi w ich kontekście życia. Papież Franciszek zauważył, że czytając Ewangelię można odnieść wrażenie, że Pan Jezus był bezdomny, bo miejsce, gdzie najczęściej można go było spotkać, to droga. Chrystus był wciąż w drodze. Chrystus wciąż szukał ludzi. Więc, bracia i siostry, zadanie dla nas – obecność w świecie. Pierwszym punktem głoszenia Jezusa jest nasza obecność w świecie. I to jest zadanie, przed którym nie możemy uciekać. My musimy być blisko ludzi, blisko naszych braci i sióstr, by na tym gruncie, poznając ich życie, będąc blisko nich, pokazać im, czego im brakuje. I że Jezus daje coś, co wypełnia ten brak. Wzorem jest tutaj święty Paweł, który dociera do Aten, a zaprowadzony na Areopag rozpoczyna swoją mowę nie od potępienia politeizmu ateńczyków. Szuka czegoś, co jest otwarte na Ewangelię. Pochwala ich religijność. Opowiada, że przechadzając się po mieście i oglądając liczne świątynie, natknął się na ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. I oznajmia uroczyście: ja wam głoszę to, co czcicie nie znając. Ja wam powiem o tym Bogu, którego czcicie, którego nie znacie. I wtedy dopiero zaczyna głosić orędzie o Bogu. Niektórzy twierdzą, że ta mowa zakończyła się niepowodzeniem, bo usłyszał słowa: posłuchamy cię innym razem. Nauka o zmartwychwstaniu była dla ówczesnych Greków nie do przyjęcia. To było za trudne dla nich, by tę naukę przyjąć. Ale autor Dziejów Apostolskich zapisał: niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita, kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Praca apostolska przyniosła ostatecznie jakiś owoc. Święty Paweł nie zrażał się niepowodzeniami, nie bał się stanąć naprzeciwko swoich rozmówców, nie bał się wyjść do obcego sobie świata, stanąć nie na swoim terenie. On nie czuł przed Grekami respektu, ani nie miał wobec nich żadnych kompleksów. Był inteligentny, dobrze wykształcony, doskonale znał język, literaturę i kulturę grecką, a do tego miał świadomość, że nie jest sam, bo wspiera go Chrystus swoją łaską. Miał taką świadomość. Trudne chwile w naszym życiu, one się zdarzają. Nawet Chrystus nie był od nich wolny. Ale dziś Pan Jezus pokazuje, jak przez takie momenty się przechodzi. Mówi: nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Jezus pełnego oparcia szuka tam, gdzie ono jest pewne. Oparcia szuka w Ojcu. I moi kochani, od momentu Chrztu Świętego każdy z nas ma prawo do wypowiedzenia tych samych słów w tych chwilach trudnych swojego życia, chwilach trudnych swego apostołowania, głoszenia, dawania świadectwa. Każdy z nas ma prawo do słów: wspiera mnie ten, który zwyciężył świat. Wspiera mnie Chrystus. I tego życzę wszystkim tu obecnym, by we wszystkich chwilach życia wspierał was zawsze Chrystus. Amen.